Między wschodem a zachodem.
Między wschodem a zachodem.
Audycja dla ciekawych świata.
Dobry wieczór Państwu, witamy w październikowym wydaniu audycji publicystycznej Między Wschodem a Zachodem. Dziś Krzysztof Chmielnik w studiu przed mikrofonem Radia Zachód. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Adam Ruszczyński zdalnie z powodu wichury. Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo dziś bezpiecznie i żadnych szkód nie odnieśliście w związku z tym, jak strasznie dziś w całej Polsce zresztą wiało, ale w województwie lubuskim szczególnie mocno. Nie będziemy rozmawiać dziś o wiatrach, a będziemy rozmawiać o wichrach raczej, które otaczają Polskę, bo tak się jakoś składa, że ten czas jest taki wyjątkowo wietrzny w relacjach naszego kraju, w relacjach międzynarodowych. I tak premier Mateusz Morawiecki we wtorek wziął udział w debacie Kryzys praworządności w Polsce, a prymat prawa unijnego pod takim prawie naukowym tytułem zorganizowano w Parlamencie Europejskim debatę w związku z wyrokiem Polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości konstytucji nad niektórymi zapisami prawa unijnego, bądź też decyzjami, które według niektórych są poza unijnym prawem. W debacie uczestniczyła także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która zalecenia dla Polski sformułowała bardzo krótko: odtworzyć niezależność wymiaru sprawiedliwości, zlikwidować Izbę Dyscyplinarną i powtórnie przywrócić do pracy zwolnionych wcześniej sędziów. Proszę to uczynić, powiedziała na zakończenie debaty szefowa Komisji Europejskiej. Głosy w tej debacie ze strony europarlamentarzystów były różne i tak można taki ogólny wniosek wysnuć, że popierające, czy też raczej popierające polskie stanowisko głosy pojawiały się z prawej strony sali, a lewa dominująca strona sali stawiała Polskę pod swoistym pręgierzem i mówiła: Polsko, Polsko, zmień się, bo nie pasujesz, taka jaka teraz jesteś, do europejskich wartości. Jak panowie wy patrzycie na tę sprawę i na to, co dzieje się w tej chwili w instytucjach unijnych? Może zacznijmy od tego, co dzieje się w Parlamencie Europejskim, bo o tym, co dzieje się w komisji, porozmawiamy za chwilę. Adam Ruszczyński.
To, co się dzieje w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, bo to są oczywiście unijne instytucje, a zatem są to naczynia połączone, to jest kolejna odsłona takiego bardzo starego sporu, który teraz przybrał charakter otwartej wojny, a jest to wojna o to, jaki model integracji europejskiej ma zostać przyjęty. Jeden z nich, za którym opowiadają się federaliści, a więc to nie jest tylko grupa pana Verhofstadta, ale także federaliści mają zwolenników w innych rodzinach politycznych i dlatego też byliśmy świadkami wystąpień zwolenników federalnej koncepcji Unii, czyli budowy takiego superpaństwa. Natomiast Polska w sposób oczywisty, trzymając się traktatów, które Polska podpisała, bo nie podpisywaliśmy wstąpienia do superpaństwa europejskiego, tylko do Europy państw narodowych, suwerennych, mających te same prawa. A więc w sposób oczywisty polski rząd, premier Morawiecki i koalicja rządząca w Polsce opowiada się nie za budową superpaństwa, tylko za równoprawną współpracą narodowych. I to wywołuje bardzo duży atak na Polskę, gdzie tak zwana praworządność jest rodzajem tarana służącego do rozbijania pozycji tych, którzy opowiadają się przeciwko
superpaństwu. Wejdę w słowo. Premier Morawiecki ciekawie tę sprawę ujął w trakcie swojego wystąpienia. Powiedział tak: jeżeli chcecie budować superpaństwo, jeżeli chcecie budować Federację Europejską, poddajcie to ocenie poszczególnych narodów składających się na Unię Europejską. Czy to była tylko zagrywka retoryczna, czy to jakaś swego rodzaju propozycja, z której być może ktoś skorzysta w Europie?
To, to nie jest zagrywka retoryczna, bo ten spór federalistów, on ma miejsce co najmniej od 1959 roku i wielkim przeciwnikiem idei federalnej Europy był generał Charles de Gaulle, który uważał ją za zagrożenie dla suwerenności Francji. I teraz proszę zobaczyć, co się dzieje wśród polityków francuskich po orzeczeniu Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Otóż po lewej stronie jest taki bardzo wpływowy socjalista Arnaud Montebourge, który opowiedział się już po orzeczeniu Polskiego Trybunału Konstytucyjnego za wyższością Konstytucji Francji nad prawodawstwem Unii Europejskiej. I nie byle kto jeszcze, bo Michel Barnier, negocjator unijny w sprawie Brexitu i to, co chcę szczególnie podkreślić, były europejski komisarz do spraw polityki regionalnej, wywołał wielkie emocje we Francji i w Brukseli właśnie, kiedy podkreślił konieczność prawnej obrony suwerenności państw członkowskich Unii Europejskiej. Dodał też, że jeśli się nic w tej sprawie nie zmieni, to będą kolejne wyjścia z Unii Europejskiej. Do tych polityków, którzy przestrzegają federalistów przed niezgodnym z traktatami postępowaniem, a to właśnie widzieliśmy w Parlamencie Europejskim, należy także prezydent regionu Hauts-de-France, Xavier Bertrand. No, Eric Zemmour, popularny pisarz, którego najnowsza książka sprzedała się jednego dnia w 200 tysiącach egzemplarzy, nazwał pozatraktatową politykę Komisji Europejskiej wobec Polski i Węgier federalistycznym zamachem stanu. Więc mamy w Unii Europejskiej prawdziwą wojnę o zasady integracji.
Jeżeli to się nie zmieni, to będą kolejne wyjścia z Unii Europejskiej. Na ile może, bo takie głosy pojawiają się także w Polsce coraz częściej, na Zachodzie również, na ile w tej całej rozgrywce, w której tak naprawdę nie chodzi już, jak się wydaje, o żadne argumenty, tylko chodzi o demonstrację siły i swojej pozycji politycznej, na ile może chodzić rzeczywiście o być może wypchnięcie w jakiś sposób Polski, jeśli nie już formalnie z Unii Europejskiej, to przynajmniej z tych sfer, że tak powiem, decyzyjnych w Unii. Krzysztof Chmielnik.
Znaczy ja należę do tych osób, które mają alternatywny, jak Adam, pogląd na tą rzeczywistość, że oczywiście ta federalizacja jest pewnym trendem w Unii, natomiast tak naprawdę w Unii chodzi o to, aby Niemcy rządzili i czy to się będzie nazywało Czwarta Rzesza, czy Unia Europejska, to i tak żadnego znaczenia nie ma, ponieważ Niemcy i tak decydują o gospodarce Unii Europejskiej. Przypominam, że to jest 24 tam z haczykiem procent PKB całej Unii Europejskiej. W związku z tym mamy do czynienia nie tyle z wojną o praworządność czy o federację, tylko to jest wojna hybrydowa, która jest przeciwko tym, którzy się nie chcą dostosować do niemieckiego dyktatu. Ten dyktat się nazywa federalizm czy federalizacja, ale to jest tylko niemieckie narzędzie, bo tak naprawdę chodzi o stworzenie superpaństwa z centralą w Berlinie. I warto jest, analizując ten spór, przyglądać się danym statystycznym, bo okazuje się, że udział polskiego PKB w PKB Unii Europejskiej wyraźnie rośnie, podczas gdy takich krajów jak Hiszpania czy Włochy spada. Polska jest w tej chwili szóstą gospodarką Unii Europejskiej z udziałem prawie 4% w całym PKB. Przed nami jest nie tak całkiem odległa Holandia na piątym miejscu. W związku z tym Holandia w sojuszu z Niemcami próbuje bronić swojej piątej pozycji przed wzrostem gospodarczym Polski. To jest moim zdaniem taki może mniej polityczny, bardziej cybernetyczny, wyliczalny, rzekłbym nawet, powód tego sporu, ponieważ nie mogą Niemcy najechać nas zbrojnie, więc nas będą próbowali niszczyć metodami pseudoprawnymi.
Węgierski rząd uważa za niedopuszczalny antypolski spór, który trwa obecnie w Unii Europejskiej w związku z decyzją polskiego Trybunału i widzi w nim przejaw podwójnych standardów. Tak oznajmił dziś szef kancelarii premiera Węgier Viktora Orbana. Dodał, że spór ten świadczy o tym, że szefowa Komisji Europejskiej nie jest jest świadoma, że wyższość prawa unijnego nie jest zawarta w traktatach, a tylko w praktyce orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To tylko węgierski przykład komentarzy po wtorkowym szczycie w parlamencie, po wtorkowym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego. A jakie jeszcze komentarze w Europie pojawiły się? To na pewno Adam Ruszczyński wie.
No jest tych komentarzy sporo. Na przykład są to komentarze również w prasie włoskiej, które wskazują na to, że Polska w tym sporze ma rację, bo traktaty jasno określają sfery, gdzie państwa narodowe zrzekły się części swojej suwerenności, nie zrzekając się wprawdzie tej podstawowej zasady, że to państwa, które podpisały traktat, są ich właścicielami. Natomiast w Komisji Europejskiej, bo się też chyba nie do końca zgodzę z tym, że Ursula von der Leyen nie zdaje sobie sprawy z tego, o co toczy się gra, bo w Komisji Europejskiej ścierają się dwa stanowiska. Stanowisko radykałów, do których między innymi należy Frans Timmermans, takich również jak komisarz do spraw przestrzegania praworządności. Tutaj też i Wiera Jourova należy do tych jastrzębi, którzy uważają, że z Polską trzeba rozmawiać ostro, z pozycji siły. I oni znajdują poparcie na lewicy w Parlamencie Europejskim, która dominuje w tym gremium politycznym. I mieliśmy okazję te wybryki posłów ugrupowań lewicowych słyszeć. Natomiast mówiłem też o reakcji polityków francuskich i części prasy francuskiej, między innymi bardzo wpływowej prawicowej gazety Le Figaro. No, rozpoczyna się niewygodny dla federalistów, bo ja będę jednak utrzymywał tutaj swoje zdecydowane stanowisko, że to jest spór głównie między federalistami a zwolennikami państw narodowych, a federaliści mają również wpływ mają również mocną pozycję wśród polityków w Berlinie, wśród polityków takich jak Max Weber, który cieszył się z tego, że Donald Tusk organizował antyrządowe demonstracje. I w tym sensie w Berlinie wśród części polityków niemieckich taki ostry kurs przeciwko rządowi Morawieckiego znajduje posłuch, ale nie u wszystkich, bo przecież Angela Merkel, która to jest ta sama polityk, która powiedziała pół roku temu, że no trzeba się liczyć, państwa suwerenne, narodowe powinny się liczyć z tym, że kompetencje Unii Europejskiej będą poszerzane, to ona teraz przestraszona tym, co się dzieje, nawołuje do zawarcia kompromisu w Radzie Europejskiej, bo dzisiaj mamy posiedzenie Rady Europejskiej i ja się takiego kompromisu tam spodziewam. Przeciwnikami, jak słusznie zauważył Krzysztof, są Holendrzy, bo oni mają swoje interesy. Odgrywają się też tutaj na naszej krytyce rajów podatkowych Unii Europejskiej, a Holandia jest jednym z rajów podatkowych, więc tu chodzi o bardzo twardą politykę i bardzo twarde interesy. Natomiast część przemysłu niemieckiego, ta, która jest związana łańcuchami dostaw z Polską, a Polska jest już piątym partnerem handlowym Niemiec i wyprzedziła Włochy świeżutko pod tym względem, obawiają się, że odebranie pieniędzy Polsce z Krajowego Planu Odbudowy uderzy w interesy niemieckie.
Przerzucają te pieniądze do nich.
Polska gospodarka jest powiązana z interesami Niemiec. Ja się generalnie spodziewam pewnych ustępstw zarówno ze strony polskiego rządu, jak i zejścia z tego ostrego kursu ze strony Komisji Europejskiej. Bo powiedzmy sobie szczerze, Parlament Europejski jest bezzębny. Oni tam sobie mogą tylko dużo i głośno pokrzyczeć. Natomiast nie jest to gremium decyzyjne. Oni wydają jedynie opinie. A fakt, jak się mocno za łby wzięli, mówię o Parlamencie Europejskim z Komisją Europejską, podzieloną zresztą, jak już powiedziałem, na jastrzębi i na gołębie, jeśli chodzi o stosunek do Polski, to jest fakt, że Parlament Europejski chce skarżyć Komisję Europejską.
To jest świeża sprawa.
Na Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Więc zobaczmy, jak z powodu Polski i z tego powodu walki z Polską zaczyna się ogromny chaos w samej Unii Europejskiej i w instytucjach. No
właśnie, chaos w Unii Europejskiej, duża liczba instytucji też Unii Europejskiej, o których mówimy, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Europejska, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Premier Mateusz Morawiecki napisał dziś tak: Polska pozostaje lojalnym członkiem Unii Europejskiej, organizacji opartej na wspólnych dla nas wszystkich traktatach ustanowionych przez państwa członkowskie, które powierzyły wspólnym instytucjom szereg kompetencji i wspólnie uregulowały wiele dziedzin życia za pomocą prawa europejskiego. Dużo razy pojawia się słowo wspólnie. Pytanie, na ile, do jakiego stopnia Polska pozostanie lojalna wobec wszystkich instytucji Unii Europejskiej? Jak skończy się na przykład spór o Krajowy Plan Odbudowy Komisji Europejskiej i rządu naszego kraju? Krzysztof Chmielny.
Ja myślę, że Polacy muszą się nauczyć reguł europejskiej gry politycznej. To znaczy jedno mówić, drugie robić, bo na tym to polega. Wykonywać umizgi i rozmaite pojednawcze gesty, a wystosować do Niemiec protest za zatruwanie nam środowiska przez rafinerię Schwedt, wobec Czechów wystąpić przeciwko zatruwaniu nam przez jakieś składowisko w okolicach Ostrawy, uśmiechać się, a poza tym po pierwsze wystąpić wreszcie oficjalnie na forum europejskim z żądaniem reparacji od Niemiec. Tu gra jest ostra, bezlitosna i tutaj, tak jak powiedziałem, trzeba stosować tą raczej metodologię putinowsko-merkelową, to znaczy jedno mówić, drugie robić. Z drugiej strony ten spór toczy się tak troszeczkę jakby w fałszywej alternatywie. To znaczy prezentuje się Unię jako twór demokratyczny, a na narodowość czy nacjonalizm jako coś niedemokratycznego. Jak człowiek się głębiej zastanowi nad tym i posłucha tego, co mówi pani Spurek, to się okazuje, że ta demokracja w unijnym wykonaniu to nie tylko nam nie zezwala jeździć samochodami na benzynę, ale nawet jajek nam nie będzie niedługo pozwalała jeść i będziemy zmuszeni do przejścia na wegetarianizm. Więc niech nikt mi nie mówi, że Unia Europejska jest tak strasznie demokratyczna. To jest twór totalitarny, do totalitaryzmu zmierza, a federalizacja jest pogłębianiem totalitaryzmu. My Polacy mamy z totalizmami na pieńku i mamy niejako w genach opór przeciwko tego rodzaju zamachom na demokrację. I jestem zwolennikiem takiej tezy, że to nacjonalizm jest bazą dla demokracji, bo nacjonalizm gwarantuje różnorodność. Natomiast ten glajszachtowanie, które Unia nam proponuje, to ta urawniłowka, to jest zamach w gruncie rzeczy na demokrację. Do pewnego momentu my się na to godzimy, bo nam jest to wygodnie. Natomiast od pewnego momentu będziemy wszyscy protestować. I nie chodzi tylko o Polaków, ale będą protestować Czesi, Słowacy, Francuzi, Hiszpanie i tak dalej, i tak dalej. Polska uruchomiła pewien proces i ten proces nieprędko się skończy. Moim zdaniem Unia popełniła kolosalny błąd, rzucając się do gardła Polsce. To po prostu jest niewybaczalne i wszyscy zobaczyli, jakie są ich intencje.
Prognozował Krzysztof Chmielnik. Za chwilę dalsza część programu. Przypomnę, słuchają państwo audycji Między Wschodem a Zachodem, a za chwilkę porozmawiamy między innymi o napięciach na linii NATO-Rosja. Zostańcie państwo z nami.
Między Wschodem a Zachodem. Audycja dla ciekawych świata.